każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Radia Gorzów, a dzisiaj w naszym studio poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Sebastian Pienkowski, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta.
Dzień dobry. Pan, dzień dobry państwu.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Leszek Gajda, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie w naszym województwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam serdecznie słuchaczy.
Jak zwykle w tym programie nie zabraknie tematów lokalnych. W Radiu Gorzów są dla nas najważniejsze, ale także i tematy ogólnopolskie, o nich też nie zapominamy. Zacznijmy właśnie od tematu ogólnopolskiego. Rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia niepełnosprawnych osób. Dużo w tym tygodniu, zresztą nie tylko w tym tygodniu, na ten temat mówiono. Pierwszy element to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia. Ma się na niego składać właśnie między innymi danina solidarnościowa dla zarabiających co najmniej 1 000 000 zł rocznie w wysokości 4% od zarobków. Tak bardzo dużym telegraficznym w skrócie. Pozostałe elementy programu to m.in. pakiet społecznej odpowiedzialności oraz ogłoszony już wcześniej program Dostępność Plus. Jak państwo oceniacie, czy to jest propozycja, która zapewni kompromis, czy nie? Bo na razie, jeśli chodzi o kompromis w sporze z rodzicami osób niepełnosprawnych, tutaj trudno mówić. Tadeusz Jędrzejczak.
Każde działanie na rzecz osób niepełnosprawnych na pewno jest oczekiwane i potrzebna, ale czy poprzez daninę solidarnościową, czy poprzez działania zmieniające system podatkowy, tego już nie jestem pewien. Ja jestem przekonany, że w Polsce jest potrzebna w ogóle reforma całego systemu ochrony dla pomocy dla osób niepełnosprawnych i dla całej tej sfery ludzi biedniejszych, dlatego że koszty są niebotyczne, które ponoszą i samorządy, i państwa. Efektywność tego systemu jest słaba, tak jak i w przypadku 500 plus, tak i w przypadku innych działań, które są, efektywność, która była zakładana, nie jest osiągana. Dlatego też sądzę, że działania tak, ale uważam, że zmiana systemu podatkowego powinna być w tym kierunku, ażeby niejednorazowo i na daną chwilę, bo pojawiła się taka oto potrzeba politycznego zapotrzebowania i spełnienia oczekiwań grupy ludzi, którzy, a jest to 200 tysięcy osób w skali całego kraje, które oczekują pomocy poprzez jednorazowe działania, poprzez rozwiązania systemowe. I sprawa druga.
Bo ta potrzeba to pojawiła się już wiele lat temu.
Ale nie była w ten sposób rozwiązywana. I sprawa druga, no jesteśmy cały czas informowani o fantastycznej sytuacji finansów publicznych naszego państwa, o tym, że zwiększają się przychody, że na nic pieniędzy nie zabraknie. Wczoraj oglądałem premiera w Radomiu, kiedy po kolei wydawał setki milionów złotych poprzez zobowiązania, które składał wobec mieszkańców Radomia. No więc nie wiem, gdzie jest ta prawda. Myślę, że samym jednym podatkiem od osób najbogatszych nie rozwiążemy problemu polityki społecznej i potrzeb osób niepełnosprawnych.
Leszek Gajda? Porozumienie?
No tutaj myślę, że chyba wszyscy będą jednoznacznie wspierać te działania, które obecnie Zjednoczona Prawica przygotowuje w już w zatwierdzonych ustawach i w kolejnych propozycjach. Co do tutaj akurat wypowiedzi pana prezydenta, bym się tak nie zgodził, że rząd mówi, że akurat te środki, że się chwali, że tyle jest nadwyżek, a nie ma tutaj dla osób niepełnosprawnych, bo jak w każdym budżecie dobrze wiemy, że on jest zaplanowany i on jest spięty. Tak samo, czy to w budżecie samorządowym, czy to firmy, są przeznaczone środki na inwestycje, na wynagrodzenia, na jakieś socjalne, społeczne sprawy i rzeczywiście w trakcie roku trudno jest gdzieś tam wygospodarować te środki, dlatego też trzeba znaleźć, bo oprócz samych propozycji dla tych osób, które naprawdę potrzebują tych środków, które tutaj no, bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że tu każdy jednak jest za tym, że te środki muszą się gdzieś znaleźć. Są pozycje w budżecie, które, czy planowane są pozycje w budżecie, które sfinansują sfinansują tą pomoc.
Ale system to nie tylko środki, prawda? Bo można zapisać, że będzie ułatwienie dla takich osób, jeśli chodzi o dostęp do lekarzy, do fizjoterapeutów, ale tych lekarzy, fizjoterapeutów nie ma. To są roczne kolejki, czasami, żeby dostać się do specjalisty.
Dlatego właśnie, panie redaktorze, ten problem został zaniechany przez poprzednie rządy, poprzednie lata. No, jak gdyby nikt nie znalazł takich naprawdę rozwiązań systemowych, które już by były na lata i które by wspomagały te rodziny, całe rodziny z osób niepełnosprawnych. I myślę, że rzeczywiście najwyższy czas, żeby zrobić taki duży krok do przodu. I tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście pochyla się nad tym problemem i próbuje znaleźć naprawdę dobre rozwiązania, bo nawet patrząc na tą daninę solidarnościową, no, to dotyczy osób naprawdę dużo zarabiających, bo to są osoby powyżej miliona złotych i to tylko ta kwota powyżej miliona złotych będzie opodatkowana właśnie na ten cel. Także myślę,
to ma dać 2 miliardy złotych,
to,
tak?
ma dać no, około 2 miliardów razem również z tym pakietem społecznym, z tym funduszem pracy. Także patrząc nawet na tą składkę też z Funduszu Pracy, to też ona jak gdyby nie jest podwyższana, tylko ona po prostu jest rozdzielona, tak? Że część właśnie również popłynie środków na wsparcie dla osób niepełnosprawnych i myślę, że tutaj naprawdę nie powinniśmy już patrzeć na to, czy to jest prawa strona czy lewa, jednak tutaj wszyscy powinniśmy wspierać i spróbować znaleźć właściwe rozwiązanie.
Poseł Krystyna Siewińska, Platforma Obywatelska.
No więc tutaj pan tak właśnie powiedział, że mówimy o daninie, ale jednak to jest najnormalniejszy w świecie podatek, a podatków miało nie być nawet, to tylko tak przypominam.
Miały być niepodwyższane.
I miały być niepodwyższane. Więc ja powiem tak, ja za grosz nie wierzę temu rządowi, ponieważ jak można wierzyć rządowi, który sprzeniewierzył, nie wiadomo co, nie jest w stanie powiedzieć, co zrobił z ponad 650 milionami złotych, które zostawiliśmy, zapisaliśmy w budżecie na 2015 rok właśnie na roszczenia opiekunów osób niepełnosprawnych. I tych pieniędzy nie ma, a przypomnę, że podczas pierwszego protestu w Sejmie tych osób pani minister Rafalska obecna, pani premier Szydło, pan prezydent Duda przychodzili tam z wycieczkami i opowiadali, jak to będą wspierać i jak to od razu natychmiast, jak tylko dojdą do władzy, załatwią tę sprawę. Nie załatwili, obiecali, oszukali i to nie jest pierwszy przypadek. Jak można wierzyć rządowi, który pobrał sobie nieuprawnione nagrody, dodatkowe pensje, obiecał, że zwróci, nie zwróci, oddaje część na Caritas, nie oddaje. Jak oddaje na Caritas, to dostanie zwroty.
Stawia pani tutaj znak zapytania, nie wierzy pani, że te nagrody zostały oddane?
No ale przecież wiemy, że nie zostały oddane. No, mamy tutaj informacje z różnych ministerstw, że nie zostały oddane. Niektórzy oddali, niektórzy inaczej. Dostali z budżetu państwa, powinni zwrócić do budżetu państwa. Przekazują na Caritas, będą mieli zwroty, odpisy podatkowe.
Ale powróćmy do osób niepełnosprawnych. Okay, czy zna pani, że rząd, który miał więcej czasu, więcej lat rządził,
mówią, że
nie
się
zrobił nic w tej
te
sprawie.
Nagrody należały, a osobom niepełnosprawnym się nie należą. Jeśli ja czytam o pomysłach funduszu solidarnościowego, ale proszę mi nie przerywać, tak? Więc jeśli my mówimy już na dzień dobry, że po pierwsze będziemy znowu tworzyć jakąś nową, enigmatyczną instytucję, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Cóż to będzie? Znowu kolejne miejsce na posady Pisiewiczów? No proszę wybaczyć, tak? Przecież jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest doposażony bardzo solidnie, tak? Więc można z tego korzystać. To jest jeden element. Druga sprawa to jest taka, że jest to rozpisane, ta danina solidarnościowa będzie dotyczyła dochodów w 2019 roku, a wypłata jak gdyby, tak, będzie dopiero przy rozliczeniu za ten 2019 rok, czyli w 2020 roku.
Mówimy o dużej
roku.
Kwocie i trudno to tak, zrobić 2000... pewnie z dnia na dzień. Tak?
No proszę wybaczyć. I ja powiem tak, na stole u marszałka Sejmu leży projekt ustawy, który złożyliśmy 4 maja, projekt o pomocy osobom niesamodzielnym, który naprawdę kompleksowo rozwiązuje te sprawy. I jest dokładnie policzone. tam jest czek opiekuńczy, tam jest urlop wytchnieniowy, tam jest osoba asystenta, funkcja osoby asystenta osoby niepełnosprawnej.
Kiedy słyszymy wypowiedzi osób, które pieniądze, czekają na tą pomoc, mówią, że za grosz też nie wierzą w takie zapowiedzi.
Ale te pieniądze, i to są policzone dokładnie pieniądze, tak? Na realizację tego projektu to jest 1 000 000 000 zł potrzebne w pierwszym roku, w kolejnych około 2 miliardach, w takim kluczowym roku 2023 około 4,5 miliarda. Gotowe rozwiązanie leży do wzięcia, ale tak naprawdę, to ja powiem tak podsumowując to, jeśli przy rozmowie, ja po prostu naprawdę byłam, łzy mi poleciały w momencie, kiedy oglądałam relacje ze spotkania minister Rafalskiej z tymi osobami protestującymi.
Myślę, że wszystkim jest przykro, że te osoby
czekają. I ona miała im do powiedzenia tylko
cicho
kobiety i uciekajmy, mówiąc do swojego kolegi ministra Michalkiewicza, który się przerzucał tam jakimiś naprawdę gadżetami z osobami niepełnosprawnymi, to po prostu to jest żenujące, naprawdę żenujące. Obietnice sobie, realizacji brak i te osoby naprawdę dużo nie potrzebują. One chcą w tym roku 300 zł, od nowego roku 2019 400, 500 zł 2020.
Pamiętamy
to jest naprawdę, a już samo podejście do tych osób niepełnosprawnych to jest po prostu dramat.
Sebastian Pikowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani poseł, a w którym roku państwo złożyliście ten projekt ustawy?
W tym.
4 maja.
Ja może się najpierw przedstawię pewne fakty. Tutaj mam takie porównanie z ministerstwa, gdzie w 2015 i 2017 jest tutaj kilkanaście punktów, oczywiście nie ma czasu ich czytać, tylko suma 3 miliardy 884 miliony trafiło więcej po zmianie rządów w Polsce do niepełnosprawnych. Więc jest to bardzo duża suma, bo to jest prawie 4 miliardy i kontynuujemy tę politykę. Rozumiemy postulaty niepełnosprawnych, zarządów Prawa i Sprawiedliwości podwyższono wysokość renty socjalnej do najniższej emerytury, to jest prawie o 40% i to są fakty. Staramy się rozwiązać ten problem w ramach istniejących finansów. Tak jak wspomniałem, 4 miliardy prawie będzie więcej dla niepełnosprawnych, czy już jest. I tutaj ciężko dyskutować z tymi faktami. Ja cieszę się, że Platforma składa w końcu rozwiązania, bo przez 8 lat swoich rządów nie była w stanie wypracować, ale zawsze lepiej niż późno. Tutaj pani poseł wspomniała o łzach. No ja przypomnę, że też ten protest był za waszych rządów i jakoś tych pewnie łez
został szybko rozwiązany.
Nie było. No tak został rozwiązany, że dzisiaj mamy kolejny protest, bo gdyby był skutecznie rozwiązany, to dzisiaj by tego protestu nie było. Ale my staramy się to rozwiązać i powiedzmy sobie jasno, my odziedziczyliśmy po rządach PO i PSL-u państwo teoretyczne. I to państwo teoretyczne wymaga olbrzymiej reformy. Te wpływy z budżetu nie biorą się znikąd, biorą się z waszych zaniechań, bo gdybyście to wcześniej robili, to te pieniądze dużo wcześniej by się znalazły, walczylibyście z mafiami VAT-owskimi, byśmy dzisiaj ten problem mieli dawno rozwiązany.
Że w tych danych ma pan również informację, gdzie
ja
się podziały 650 milionów, tak?
No pewnie trafiło w tych 4 miliardach, wie no pani, pewnie. Do niepełnosprawnych. Także no fakty są takie, że Prawo i Sprawiedliwość stara się skutecznie rozwiązać ten problem. Nie jest to łatwy problem. Mam nadzieję, że niedługo przekonamy protestujących do tego, że nie warto już protestować, ponieważ te kroki, które podejmujemy, będą ich zadowalały. Zwłaszcza, że część już środowiska jest zadowolona z tych kroków i mam nadzieję, że ci państwo, którzy protestują, również dadzą się przekonać do tego, że rząd robi wszystko, co może, żeby te pieniądze do nich trafiły i znalazły się na realizację ich potrzeb.
A sama danina, jak pan to ocenia?
Danina dotyczy, tak jak tutaj wspomniał mój kolega z Porozumienia, najbogatszych osób. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że 1 000 000 zł mu nie starcza na życie i wszystko, co jest opodatkowane, no to niech państwo sobie sami odpowiedzą, czy to jest taki wielki koszt podzielić się z ludźmi, którzy naprawdę wymagają tych pieniędzy. Ja myślę, że to nie jest wielki koszt, bo rzeczywiście ciężko jest przejeść 1 000 000 zł, jeżeli średnio 80% Polaków zarabia 2,5 tysiąca na rękę.
Zmieniamy temat a propos zarobków.
Trochę jest inaczej, przepraszam, zarobkami w Polsce trochę mniej osób zarabia 2,5 tysiąca na rękę, ale skoro 80%, to znaczy, że to, co powiedział pan Sebastian Pinkowski, to wynika z tego, że w wyniku działalności PiS-u grupa osób zarabiających najmniej w Polsce wzrosła dramatycznie.
Okej, no jeżeli pomyliłem dane, pan zresztą wie, że pensje wzrastają dzięki konsumpcji, dzięki inwestycjom. No jeżeli te dane są nieścisłe, no to, to
tylko proszę jeszcze tylko powiedzieć, jaki będzie mechanizm przekazywania tych, tej daniny i skąd wiemy, że one na pewno trafią do niepełnosprawnych. Bo wie pan, to wpada do wspólnego kosza. Te 650 milionów też było w budżecie, było dedykowane, zapisane. Więc naprawdę nie ma takiej pewności, że one trafią dla bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Ja wręcz śmiem twierdzić, że one będą zagospodarowane w zupełnie inny sposób. A jak trafił, no to chociażby właśnie na nową instytucję, znaczy, którą państwo, zamierzacie
państwo
tworzyć.
Państwo twierdziliście również, że 500 plus się nie uda i te pieniądze przepadną. Więc poczekajmy na konkretne rozwiązania prawne i wtedy oczywiście będziemy dyskutować.
Konkretne
no, niepełnosprawni
decyzje,
czekać nie mogą, naprawdę.
8 lat czekali za waszych rządów.
Ale proszę nie mówić 8 lat, bo już wy 3 lata rządzicie i nic nie zrobiliście.
Drodzy państwo, chciałbym się państwo nie kłócili.
Jedna a my się nie kłócimy, tylko prostujemy pewne tutaj nieprawdziwe.
Ale to tylko jedno zdanie. Tak, jednym z elementów 500 plus miał być wzrost dzietności i zwiększony populacja Polaków. Dane, które zostały opublikowane przed kilkoma dniami, pokazują, że w roku 2017 w Polsce przybyło 566 obywateli, więc ta progresja jest jakby nieoczekiwanie niska. I sprawa druga, o której tutaj państwo mówiliście, myślę tutaj o sposobie zagospodarowania środków finansowych, jest jeden problem. Bo myślę, że mówimy cały czas obok problemu. Posiadanie w domu dziecka niepełnosprawnego, które są tak, tego typu właśnie, jak tutaj są pokazywane,
tak,
jak są pokazywane w telewizji, są pokazywani ci młodzi ludzie z tymi rodzicami, to jest niebywała rzecz, niebywałe wyzwanie. I ci ludzie po prostu nie dają rady. Te dzieci są coraz starsze i nie dają rady z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem fizycznie, nawet z dzieckiem, które ma 30-40 lat, jest niepełnosprawne. I ich oczekiwanie jest takie, że dostaną po prostu środki finansowe na to, ażeby w jakikolwiek sposób życie sobie mogli ułożyć.
Jednak jest inna propozycja, o której mówiliśmy. Zmieńmy temat. 20%, o tyle będą mieli zarabiać samorządowcy. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Właśnie zakłada ono, że wynagrodzenie m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20%. Powoli przejdziemy do tematów lokalnych, ale jeszcze krótko o tym rozporządzeniu. Zacznijmy od partii Porozumienie.
No, zawsze sprawa czy problem dotyczący wynagrodzenia, czy to samorządowców, czy pracowników, znaczy no, bo samorządowcy są pracownikami, jest trudny i kontrowersyjny, tutaj trudno się wypowiadać.
A pracodawcą są mieszkańcy.
Pracodawcą są mieszkańcy, także tutaj no, nie chciałbym czy popierać, czy negować sam pomysł tego działania. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś dobrze pracuje, wykonuje swoją pracę, no to należy mu się godziwe wynagrodzenie, tak żeby rzeczywiście gdzieś tam później jakieś działania dodatkowe nie powstawały, jakieś korupcyjne czy jeszcze inne. Osobiście no tak nie do końca bym się zgadzał z tymi propozycjami, aczkolwiek no, gdzieś tam budżet państwa na pewno uzyska dodatkowe środki na inwestycje, które może później w przyszłości pozwolą na to, żeby...
Ale środki finansowe są w budżetu samorządu na pobory samorządu.
Tadeusz Jędrzejczak, a pana opinia?
Znaczy po pierwsze pieniądze na pobory, które są wypłacane samorządowcom, bo to cała jest grupa osób, nie pochodzą z budżetu państwa, a pochodzą z budżetu samorządu. To jest po pierwsze. Samorządy tworzą potężną część PKB polskiego i budżetu państwa.
Czyli zatrudnieni urzędnicy, tak? Nakręcają PKB?
Nie tylko, ale jeżeli jest dobry prezydent, dobry wójt i inwestorzy przychodzą, tworzą nowe miejsca pracy, budują infrastrukturę, majątek powstaje, na majątku ludzie budują mieszkania, domy, zwiększa się zasobność, w związku z tym zwiększają się podatki. Tak jak w województwie lubuskim największym płatnikiem CIT-u są firmy będące w Gorzowie i na północnej części województwa, a nie w południowej. To świadczy o tym, że infrastruktura, która została tutaj zbudowana i przychylność dla inwestorów daje te szanse. Co do poborów, to jesteśmy, myślę, tutaj na granicy absurdu i demagogii. Po pierwsze, nagrody dostali ministrowie i premierzy. Pobory obniżono nie ministrom i premierom, a posłom A z rozpędu doszli panowie do wniosku, że może i byli prezydentom, wójtom, burmistrzom i innym pracownikom. Efekt tego jest taki, że ludzie nie bardzo wiedzą, dlaczego mają mieć obniżone pobory. Pobory są takie, jakie są. W związku z tym prezydent Gorzowa, miasta ponad 100-tysięcznego, z miliardowym budżetem, zatrudnieniem kilkuset osób, będący właścicielem w imieniu samorządu kilku dużych spółek, z których każdej wartość jest obliczona w setkach milionach złotych, będzie zarabiał mniej niż kierownik sklepu Biedronka w Gorzowie. W związku z tym to jest jakby sprawa pierwsza.
Dobrze, a to jak wycenić pracę samorządowców?
Ja myślę, że ja już od dawna postulowałem, ażeby nie Rada Miasta uchwalała pobory, bo myśmy doszli do takiego absurdu, że prezydent Gorzowa zarabiał mniej niż wójtowie gmin podgorzowskich, ale ja uważałem zawsze, że powinno to być oparte o średnią pensję w danym regionie Polski i powinna być to wielokrotność danej średniej, nie powinno się tych zasad zmieniać. I na koniec ostatnia uwaga. Zawsze jest jeden problem. Mianowicie jakości zarządzania, jakości ludzi, którzy zarządzać będą. W związku z tym podam taką sytuację tutaj z Gorzowa. Byłem 2 tygodnie temu na śniadaniu biznesowym organizowanym przez jedną z firm doradczych, gdzie było 40-50 ludzi z największych firm gorzowskich. Tam podawano między innymi dane gospodarcze, bezrobocie w Gorzowie 2,9, nakłady inwestycyjne tyle a tyle. No i jakie są pobory? No średnia w Gorzowie ponad 4000 zł. Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych firmy korporacyjnej w Gorzowie 19,5 tysiąca zł. No więc do czego ma się odnosić ten, kto może być prezydentem Gorzowa? Do poboru w spółce samorządowej, której zarabia 20 tysięcy, w agencji nieruchomości czy jakiejkolwiek innej, której zarabia mniej więcej tyle, ile dzisiaj zarabia prezydent, czy ma iść na pobory, które skończą się tym, że będzie miał 5 tysięcy na rękę. No podejrzewam, że dyrektorzy wydziału w Urzędzie Miasta mają wyższe pobory dzisiaj niż będzie miał prezydent za kilka dni. Tego się nie powinno robić. Tak jak powiedział tutaj kolega z Porozumienia, to będzie powodowało daleko idące zastanawianie się, co będzie się działo w przyszłości. Tego nie wolno robić, bo to niczemu dobremu nie służy. Mało tego, jeszcze dwie uwagi, kończę już. Po pierwsze, wszyscy składamy oświadczenia majątkowe i składamy oświadczenia naszych dochodów. One są jawne, można porównać nasze dochody, oświadczenia z tym, co posiadamy od nieruchomości przez ruchomości. Nie ma z tym żadnego problemu, robimy to od kilkunastu lat. W związku z tym sądzę, że tego typu działania niczemu dobremu nie służą.
Działanie pod publiczkę w związku z tym, Sebastian Pienkowski?
Znaczy, można to też tak oceniać, ale też trzeba spojrzeć na to w inny sposób. No, my w Prawie i Sprawiedliwości patrzymy na to w ten sposób, że słuchamy Polaków, tak? Jeśli szliśmy do wyborów z informacją,
takie były oczekiwania
i
społeczne,
z hasłem, że będziemy słuchać Polaków, że będziemy wsłuchiwać się w ich głos w każdej sprawie, że będziemy brali pod uwagę. Jeśli dzisiaj Polacy uważają w olbrzymiej większości, że samorządowcy zarabiają za dużo, no to my wsłuchujemy się w ten głos i jakby go realizujemy.
Panie Sebastianie, tutaj Polacy byli oburzeni wysokością nagród, które brali premierzy i ministrowie, a nie zarobkami samorządowców.
Panie prezydencie, zostały te nagrody oddane.
Nie zostały.
Nie, zostaną,
nie zostały oddane, okay. Bo były z budżetu państwa i do budżetu państwa nie wpłynęły.
Okej, no to zawsze są służby, do których można to zgłosić, żeby to wyjaśniły.
W każdym razie...
jako pan były poseł, czy pani jako obecna poseł, którzy no tutaj mówicie
no
teraz, jak ten problem powinien być rozwiązany, nie rozwiązaliście go. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, państwo jest teoretyczne i my próbujemy to rozwiązać. W związku z tym,
ale rynek jest,
jeżeli
jest
poszliśmy
bardzo
do wyborów z informacją, że słuchamy Polaków, no to rzeczywiście ich słuchamy. I tutaj tu ja się zgadzam też z tezą pana prezydenta, że czy mojego kolega z Porozumienia, że jest druga strona medalu, tak? Czy znajdą się ludzie, którzy będą
pracy,
chcieli
tak?
teraz uczestniczyć w życiu społecznym, poświęcać życie. Mam nadzieję, że się znajdą. Tutaj są dzisiaj, mogę powiedzieć na przykładzie własnym, czy też na przykładzie mojego konkurenta z platformy, który też publicznie powiedział, że to nie jest dla niego najważniejsze, on startuje, żeby działać na rzecz Gorzowa. Ja również to deklaruję i to nie jest dla mnie najważniejsze. No i tyle. Jeżeli większość społeczeństwa, ponad 80% twierdzi, że samorządowcy, to trzeba się zastanowić nad tym i znaleźć rozwiązanie.
Znaczy, ja myślę, że tutaj też jest problem tego, że u nas w Polsce ludzie naprawdę za mało zarabiają i jednak dalej jest duża różnica między osobami, które pracują i zarabiają w samorządach, a zwykłymi obywatelami. I przez to właśnie jest chyba ze strony tutaj społecznej taki nacisk, żeby te pensje jednak były gdzieś, no przynajmniej jakieś takie porównywalne.
Tak? Widełki muszą być mniejsze, czekamy na klasę średnią.
Żeby te widełki nie były za duże.
Pani poseł, poseł Krystyna Siemińska.
Wiecie państwo, mi akurat się nasuwa takie przysłowie, że kowal zawinił, a cygana powiesili, bo rzeczywiście wielkie oburzenie wśród polskiego społeczeństwa wywołały gigantyczne nieprawnie wzięte nagrody przez ministrów. Pani premier Szydło krzycząca, że im się te nagrody należały. Później jakieś chaotyczne ruchy zwracać, nie zwracać, przekazywać. No to jest po prostu cyrk naprawdę i o to w tym wszystkim chodzi. No więc pan prezes postanowił ukarać tych, którzy krzyczą i którzy chcą wyegzekwować zwrot tych pieniędzy do budżetu. Obciął pensję, uposażenie posłom i tak naprawdę to muszę powiedzieć, że przykro było oglądać posłów PiS-u, którzy karnie musieli podnosić rękę za tym projektem
ustawy. Dobrze, ale
ustawy.
Kandydat Platformy Obywatelskiej mówi, że mu nie przeszkadza mu niskie wynagrodzenie, że nie idzie do urzędu miasta zarabiać, tak?
I wie pan, jak widziałam komentarz, że kierowca prezesa dwa razy więcej będzie zarabiał teraz od posłów PiS-u i wszystkich w koło, więc no naprawdę, to jest takie właśnie traktowanie.
No dobrze, ale nie mówi się, że do polityki chodzi, nie powinno się
jeśli chodzi o włodarzy miast, to ich pracodawcą są mieszkańcy. I jeśli jest rzetelnie wykonywana praca na rzecz mieszkańców, to mieszkańcy powinni decydować o tym, jak te pensje będą wyglądały. Oczywiście powinny być określone i one są dzisiaj, jakieś zasady, na podstawie których one są przyznawane, ale każde miasto to jest większe, mniejsze przedsiębiorstwo niemalże, tak? To są olbrzymie budżety. To jest odpowiedzialność osobista. To jest nadzór nad pracą sztabu urzędników i tak dalej, i tak dalej. Więc karanie samorządowców za to, że ktoś sobie wziął nagrody i nie wie, jak się z tego wybrnąć i teraz mamienie ludzi, że społeczeństwo tego słucha. Społeczeństwo, panie przewodniczący, w 80% chce, żebyście oddali te nagrody. I nie słuchacie tego. I nie słuchacie tego, tak? I nie słuchacie, tak? Także tak to niestety wygląda.
Jest
po prostu jedna wielka obłuda.
Pan zarabiał za budowanie elektrowni jądrowej i porówna do tych nagród. To proszę przypomnieć słuchaczom.
A niech pani powie, czy pani nie
proszę bardzo, uderz w stół i nożyce się odezwam. Ale proszę porównywać naprawdę.
Oddaliśmy te nagrody, przyznaliśmy się do błędu, pani będzie nas oczywiście biczować, tylko pan Grat oddał za to, że nic nie robił
jakie
pieniądze.
Jakie miały dochody oddał, w 2015, jakie mają teraz? No naprawdę,
oddał pan
wystarczy
Grat pieniądze, te miliony, które zagrabił, naprawdę. Za to, że nic nie robił?
A jak pan ma dowód, że zagrabił, to ma pan instrumenty. Są te służby odpowiednie, o których pan wspomniał. Proszę bardzo.
Niech pan Grat odda pieniądze.
Ale panie przewodniczący, no jeśli pan takie rzuca oskarżenia, to naprawdę są instytucje, które się tym powinny zająć. Pani ja poseł. Oczekuję, że pan po prostu doniesie.
Przepraszam
no.
bardzo, jeśli mówimy wszyscy, to naprawdę przez kilka minut
przekazuję. Ja miałam wypowiedź, a panowie zaczęli tutaj hałasować, więc proszę upomnieć tych panów.
No,
tak?
Nie wiem, bo ja...
Nie, no bo była moja kolej wypowiedzi, tak?
Dobrze, pani poseł.
Tak? I panowie zaczęli się wcinać w tę wypowiedź i proszę zwrócić panom uwagę.
Pani poseł,
proszę nie krzyczeć, pani poseł.
Ja chciałem tylko zapytać.
Odwocen, proszę bardzo.
Ja chciałem tylko się zapytać, czy pani poseł, nie jest pani przykro, że pani koleżanka partyjna, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz dała swoim pracownikom 2,7 miliona premii.
No i bardzo dobrze dała pracownikom, które pracują.
Się reprywatyzacją w stolicy, czyli
wyrzucaniem, no, ludzi,
czyli
na bruk.
Wyrzucaniem ludzi na bruk. Czy pani to nie jest przykro?
Wie pan,
czy ci urzędnicy zwrócą te nagrody?
Wie pan, na temat reprywatyzacji, moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać i na pewno takie hasła, które pan teraz rzuca.
Ale jakie hasła? To są fakty, pani poseł.
Czy nie jest pani przykro w tej sytuacji?
Fakty są takie,
że
cała komisja reprywatyzacyjna została powołana po to tylko, żeby promować niejakiego pana Jakiego. I proszę zobaczyć każde jego działanie. Każde jego działanie jest podważane.
Dlaczego nie wystawiacie pani Gronkiewicz-Walt na prezydenta Warszawy?
Pani Gronkiewicz-Walt już dawno powiedziała, że nie będzie startowała.
W drugiej części panowie łzy. Tutaj o łzach nic nie było.
W drugiej części naszego programu tematy już tylko i wyłącznie lokalne. Przyjrzymy się gorzowskim inwestycjom. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do naszej dyskusji. Studio przy Warszawskiej 131. Dzisiaj przy naszym radiowym stoliku poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska, Sebastian Pienkowski, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD oraz Leszek Gajda, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie w województwie. Witamy po przerwie i powracamy do dyskusji. I teraz tematy już jak najbardziej lokalne. Informacje z tego tygodnia, te będą nasi goście omawiać oczywiście. Jeśli chodzi o ulicę Kazimierza Wielkiego, nadal nie rozstrzygnięto sytuacji przetargowej. Nie zgłosiła się do ostatniego przetargu żadna firma, więc gorzowski magistrat będzie musiał ogłosić kolejne postępowanie. No i przypomnijmy, że na przebudowę Kazimierza Wielkiego miasto otrzymało subwencję ogólnej budżetu państwa ponad 5 milionów złotych, więc... To jest kwota, która, cóż, no, nie można jej stracić generalnie. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja się wypowiadałem w tym temacie. Ostatnio byłem zaproszony jako samorządowiec na spotkanie z panem premierem Morawieckim. Tam jako samorządowcy zgłosiliśmy też ten problem, że te pieniądze trafiają do samorządów i bardzo dobrze, ale niestety ten czas przy rynku wykonawców jest zbyt krótki i padła taka propozycja, żeby przy następnym rozdaniu, jeśli są takie możliwości prawne, a służby premiera to sprawdzą, żeby to był okres jednak na 2 lata.
Przedłużyć ten okres, tak?
Żeby tego wykonawca miał oddech i mógł, a samorząd mógł te pieniądze wykorzystać. Tu sytuacja rzeczywiście jest trudna. Te pieniądze wychodzone w Warszawie w końcu trafiły do Gorzowa, no ale rzeczywiście rynek jest trudny. No mam nadzieję, że w szybkim drugim przetargu uda się jednak wyłonić, bo ta ulica wymaga pilnego remontu i wyłonić tego wykonawcę.
Ale każdy kolejny przetarg to jest obawa o to właśnie, czy pojawią się wykonawcy potencjalni i jakie zaproponują kwoty.
No pełna zgoda, no nic dodać, nic ująć.
I taka sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o inne również inwestycje, więc czy to chodzi o szkołę, czy to chodzi o drogi, to jest duży problem dla władz samorządowych. Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
A ja bym prosił, że pan redaktor mi dzwonił z odpowiedzi na to pytanie, bo ja mam wątpliwości co do celowości większości inwestycji realizowanych w Gorzowie, bo one nie rozwiązują problemów, które w mieście są, a służą zaspokajaniu bieżących popularności obecnej większości w Radzie i Prezydenta. Dlatego pozwolę się wyłączyć z odpowiedzi na to pytanie, że pan pozwoli.
Ale żadna inwestycja nie podoba się panu obecnie? Żadna nie jest zrobiona?
Panie redaktorze, no, czy ja mogę się wyłączyć? Lubię zawsze dużo pogadać, ale w tej sprawie, zresztą na antenie tego radia obiecałem prezydentowi Wójcickiemu, że nie będę.
To jako osoba doświadczona a propos inwestycji, znalazł pan jakieś lekarstwo w tej sytuacji gospodarczej takiej?
Mieliśmy sytuację też taką, jak byłem prezydentem, kiedy po rynku zamawiającego pojawił się rynek wykonawcy, tak jak to ma miejsce.
Pamiętamy, to był
obecnie
okres, kiedy powstawała Filharmonia chociażby.
To mniej więcej na tym przełomie, ale to nie dotyczyło tylko Filharmonii, innych inwestycji też. To jest sprawa pierwsza. Porównywać nie wolno tego, dlatego że wówczas mieliśmy bezrobocie w kraju na poziomie powyżej 10%, pozyskanie pracy było łatwiejsze. Sprawa trzecia, ja bym apelował do przedstawicieli rządu o jedną podstawową sprawę, o to, żeby nasze służby konsularne, które pracują gdzieś tam w świecie, popatrzyły na wnioski firm, które chcą sprowadzać pracowników do Polski. To nie dotyczy tylko Ukraińców, Mołdawian, ale dotyczy to również Dalekiego Wschodu. Ja pamiętam problemy ze sprowadzeniem Chińczyków na rozruch fabryki, problemy wizowe, które pojawiały się, gdzie Niemcy bez problemu udzielali wiz i oni przez Berlin do Gorzowa przyjeżdżali jako do członka Unii Europejskiej, co było absurdem. Ale są kraje, które z chęcią przyślą swoich pracowników do pracy do Polski, bo generalnie się o to rozbija. I sprawa druga, która jest tym, może ostatnia, o której chcę powiedzieć, tak będzie jeszcze przez najbliższy czas. Jak mówiłem wcześniej, w Gorzowie bezrobocie nie przekracza 3%. Wszystkie firmy mają problem. Gdzie państwo nie pójdziecie do zakładów pracy, wszędzie ludzie mówią w obcych językach. Myśmy też przez wiele lat i dzisiaj byli takimi pracownikami. Potem awansowaliśmy, myślę, tutaj w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji, czy krajach Beneluxu. Niemniej jednak taka sytuacja jest. I tutaj musimy liczyć się z tym, że ceny będą szły do góry. I ostatnia rzecz. Kiedyś nie było takiego naporu na podwyżki poborów, jak w tej chwili ma to miejsce. Pracownicy w zakładach pracy domagają się podwyżek, również obcokrajowcy. Do tego weszły programy socjalne, w tym 500+, ochrona społeczna, ochrona socjalna.
Myśli pan, że jeszcze gdzieś jest ten margines, że jeszcze przedsiębiorców stać na większe wypłaty, czy już doszli do ściany?
Znaczy przedsiębiorców stać będzie na większe wypłaty, jeżeli w przetargu zamawiający będzie godził się na to, ażeby godzina pracy pracownika nie kosztowała przykładowo 10 zł, kosztowała 14,80 na rękę. Wtedy będzie inna rozmowa, bo ceny materiałów i wykonawstwa są porównywalne. Wszystko rozbija się przez jego koszty pracy. I ostatnia uwaga, te wszystkie programy socjalne, które zostały wprowadzone ostatnio przez rząd, też spowodowały, że wielkiego wypływu ludzi na rynek pracy nie ma i dlatego jest to poważny problem. I zapewne prezydent Gorzowa będzie powtarzał przetargi taka, żeby w końcu znaleźć wykonawcę i wydać te środki finansowe. A propozycja, żeby pieniądze nie musiały być wydawane w jednym roku budżetowym, jest bardzo sensowna.
Ja tylko odwocem, bo pan prezydent tutaj dziwię się, jako przedstawiciel lewicy krytykuje 500+ cały czas, że albo nie.
Ja nie krytykuję 500+, ja krytykuję efekty 500+. I drugą rzecz, którą krytykuje panie Sebastianie, to jest to, że 500+ nie powinno być dla wszystkich osób.
W 2017 roku przyrost demograficzny był ponad 400 tysięcy dzieci, więc efekt jest.
To nie jest przyrost demograficzny, a urodziny.
Okej.
Okay. A my o inwestycjach miejskich rozmawiamy?
Pan mi ciągle przerywa, ja nie mogę dokończyć.
Proszę dokończyć, już za chwilę.
I teraz to, co pan powiedział, że przez 500+ brakuje rąk do pracy, to też jest nieprawda, bo statystyki i badania ministerstwa pani minister Rafalskiej nie potwierdzają tego. Tam jest wręcz odwrotnie. Właściwie prawie wszystkie kobiety, które dostały 500+, czy rodziny, wszyscy pracują ciężko i nikt prawie nie zrezygnował z tej pracy.
A skąd wiecie, że ciężko?
Leszek, bo jest Gajda. Duży wzrost gospodarczy, ponad 5%.
Każdy w Polsce pracuje
panie
ciężko.
Prezydencie, panie prezydencie, każdy ciężko pracuje i tutaj naprawdę trudno jest ważyć czy określać pracę Polaków i negować, że ciężko nie pracują.
Dobrze, a
pracują
co do inwestycji
ciężko,
miejskich?
Dużo pracują. Co do inwestycji miejskich, to jest problem, tylko że teraz tak, należy nawet patrzeć na inne samorządy i jakoś tam się udaje te inwestycje realizować, udaje się tych wykonawców przyciągnąć. Może warto by było pochylić się nad tym, gdzie tkwi rzeczywiście ten problem, bo tutaj te inwestycje gorzowskie, to one od samego początku już mają te problemy z wykonawcami. Może rzeczywiście kosztorys inwestorski na tyle był zaniżony, że wykonawcy jak przeanalizowali, że nie są w stanie wykonać za taką kwotę i odstąpili od przetargu, nie złożyli stosownych dokumentów. No tutaj rzeczywiście magistrat powinien się nad tym pochylić i przeanalizować, zobaczyć co jest główną przyczyną tego, bo dosyć, że te inwestycje się przedłużają, to naprawdę one jakościowo też mają dużo do zastrzeżeń. Tutaj.
Chcę tylko powiedzieć jedno zdanie, że pani poseł pozwoli. To jest nieprawda. Większość samorządów w województwie, a mam okazję akurat tym się zajmować, chodzi o pieniądze pomocowe z pomocy transgranicznej, ma problemy z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu, jeżeli chodzi o roboty remontowe i
ale
budowlane.
Te prace,
różnie, tak, różnie. Że... Niektórzy nie dają
rady. Ale Gorzów,
rady.
No tutaj widzimy, te problemy już...
Z Gorzowa się wyłączyłem.
No właśnie.
Za chwilę o Kostrzyńskiej. Pani poseł Krystyna Siewińska.
Szkoda, że ulica Kazimierza Wielkiego nie dostała dofinansowania tak zwanych schetynówek.
Ale dostała z innego
To był pierwszy rok, gdzie miasto Gorzów nie dostało dofinansowania. Gdyby te rozstrzygnięcie było wcześniej, to być może ona byłaby już realizowana. Ale mnie, a ja chcę mówić o inwestycjach w Gorzowie, dlatego że mnie po prostu przeraża to, co się dzieje w gorzowskich inwestycjach, bo to nie jest tylko sprawa przecież Kazimierza Wielkiego. Ja na temat inwestycji...
Słyszymy, że opóźnienia będą w temacie na przykład gorzowskich tramwajów.
Tak, ale na temat inwestycji później. Po prostu, no nie wiem, mam z nimi do czynienia od 30 kilku lat i to jest pierwszy przypadek, gdzie słyszę, że nikt nie zgłosił żadnej oferty. No to jest po prostu jakieś dramatyczne, ale ja się z jednej strony też nie dziwię wykonawcom, dlatego że jeśli oni mieli możliwość prześledzenia kilku różnych przetargów, które były w Gorzowie realizowane, to wcale się nie dziwię, że nie chcą współpracować z takim inwestorem, dlatego że...
Dlaczego? Inwestor jest wypłacalny, robota czeka.
Dlatego, że wiecie państwo, jeśli jest przetarg na chociażby ulicę Walczaka, pierwszy przetarg, który pokazuje, że trzeba dołożyć kilka milionów i czekają pieniądze rządowe, duże pieniądze rządowe i prezydent się zastanawia, czy dołożyć te parę milionów, czy nie i realizować drogę. Mówi, organizuje kolejny przetarg i kolejny przetarg i kolejny przetarg. I wiecie państwo, a z Kostrzyńską to pewnie będzie za chwilę tak, że tą przypominajmy sobie, że miała być piękna dwujezdniowa arteria wjazdowa, tak jak się należy miastu wojewódzkiemu i za takie same pieniądze, jak miało być zbudowane właśnie tamta droga, to za takie same pieniądze zrobimy jakąś tam jednojezdniową z jednym torem, coś takiego, jakąś taką protezę, że tak powiem. No niestety są nieprzygotowane te inwestycje, są źle policzone, bo jeśli mówimy o kolejnej inwestycji, czyli o szkole 20, gdzie ktoś przestrzelił kosztorys inwestorski w taki sposób, że w ogóle jest to nierealne, no to naprawdę, no to ktoś tu musi ponieść odpowiedzialność za to. Terminy przedłużenia, to wszystko, to jest po prostu dramat, tak? To jest naprawdę dramat i ja nie wiem, czy jest problem, to jest może do komisji rewizyjnej, żeby to zweryfikować, sprawdzić, bo naprawdę to jest duży znak zapytania.
Jeśli chodzi o Kostrzyńską, bo Prawa i Sprawiedliwość popierało tutaj projekt pana Tadeusza Jędrzejczaka.
I mieliście
radni nie głosowali. Tak,
klub PO właśnie odrzucił ten projekt i głosował za pomysłem prezydenta Wojcieckiego.
Jestem
na 250% przekonany, bo była specjalna sesja, my prezentowaliśmy
I radni odrzucili ten pomysł.
I można poczytać w różnych mediach, które wtedy relacjonowały. Także tutaj niestety mamy jedno kierunkową w każdą stronę, między innymi dzięki radnym Platformy Obywatelskiej.
Ale rozumiem, że ja mogę się wypowiadać w swoim imieniu, nie w swoim imieniu radnym, tak?
Oczywiście, pani
prezydent. Ale mówimy o decyzji rady, panie prezydencie, a propos Kostrzyńskiej. No, ale uchyla się pan od...
Znaczy, panie redaktorze, ja panu powiem tak. Zawsze w Gorzowie jest grupa ludzi, która jest przeciwko temu, że w ogóle w Gorzowie cokolwiek się udało. Nakręcają przeciwko tym propozycjom radnych, media, opowiadają rzeczy niestworzone, mija kilka lat i się okazuje, że oni się po prostu na tym nie znają, a wypowiadali się od tak sobie, bo mieli akurat taki nastrój. I tak jest w przypadku Kostrzyńskiej, tak jest w przypadku budowy torowiska za miliony złotych na Walczaka, tak jest z wieloma innymi inwestycjami, które są wywoływane ad hoc, po to tylko, żeby zrobić coś inaczej. Ja jestem przeciwnikiem tego typu inwestycji w ogóle. Ja uważam, że jeżeli robimy inwestycje, to docelowo i po to, żeby ona służyła przez następne dziesiątki lat. Niemcy, kiedy zbudowali drogę z Kostrzyna przez Gorzów do Królewca, biegła ona przez ulicę Kostrzyńską. I ta więź baruchu trwała...
Nie przewidywali, że 80 lat nie będzie remontowana.
To nie o to chodzi, ale nie remontowana była z innego powodu, nie dlatego, że ktoś nie chciał, tylko dlatego, że nie było środków. Myśmy o środki finansowe na modernizację kosztyńskie zabiegali 7 lat i po wielkich awanturach widzicie, te pieniądze w końcu zostały zapisane dzięki podwojeniu sumy, która była proponowana na początku przez zarząd województwa. I uważam, że każdy wylot z Gorzowa, tak jak jest na ulicy Kasprzaka, taki tutaj powinien być czteropasmowy i wtedy on rozwiązuje wiele problemów. A z czym się to wiąże? To wystarczy przejechać jej straszną średnicową Groblą, pojechać na Kasprzaka i zobaczyć, jak dookoła powstaje gospodarka, osiedla, mieszkania, jak się miasto zaczyna.
Ale trasa średnicowa też jest zakorkowana.
Wie pan, ale co to znaczy zakorkowane?
Tak, jeśli chodzi o kierowanie ruchem, to nie wszystkie rzeczy na pozór, że szersze drogi to lepsza przepustowość. Czasami
panie redaktorze, mówi pan właśnie w ten sposób, aby pan poza Gorzowem nie był nigdy w żadnym innym mieście.
To jeździ rowerem, to się wszędzie
przejdzie. Zapraszam pana redaktora do Zielonej Góry i zobaczy pan dopiero, jak wyglądają korki.
Naprawdę?
Zapraszam pana, tak, naprawdę.
Wiem, że jest tam dużo rąd i też na korki trafiłem. Dobrze, ale taki maraz troszeczkę w studio, ale ja słyszę głosy mieszkańców, którzy mówią tak, no jest, może stoimy w tych korkach i tak dalej, no ale widzimy, że roboty idą i że kiedyś będzie lepiej. To jest jakiś promyk nadziei, że w końcu przez Gorzów będzie można przejechać łatwo i swobodnie do Szengajna.
Ale panie redaktorze, no może coś się dzieje, tylko jest kwestia tak, co będzie za 5-10 lat, jeżeli rzeczywiście tutaj porównamy teraz budowę tej drogi kostrzyńskiej, to rzeczywiście tutaj patrząc na projekt pana prezydenta Jędrzejczaka, który zakładał tę dwupasmówkę, no to rozwiązuje już problem na lata, nie na teraz, nie w tym czasie, że łatamy praktycznie tylko dziury i będziemy jeździć może lepszymi drogami, ale będziemy stać w korku i będziemy powodować, że jednak to miasto będzie się dusiło. No, miasto wojewódzkie powinno realizować inwestycje z perspektywą na lata, a nie na ten moment i teraz, czy na kolejne wybory.
No dobrze, ale Kostrzyńska zapadła decyzja. Ale ja
zdanie tego jeszcze powiem. No, pan redaktor powtarza, jak mantra w Gorzowie są korki. Więc ja panu odpowiem, a jak ma nie być korków, skoro w Gorzowie jednocześnie, za chwileczkę Kostrzyńska, jest zamknięta Sikorskiego przy Parku Stojenna, jest zamknięta Myśliborska, jest zamknięta Sikorskiego przy urzędzie, bo ktoś padł na genialny pomysł, ażeby koło starego urzędu robić jakieś remonty na torowisku, które było w dobrym zupełnie stanie, bo było wybudowane 20 parę lat temu. No tak ma nie być korków na Siedmiu. Gdzieś te samochody chcą i ci ludzie chcą pojechać. I na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli robi się rondo przy Białym Kościółku, to tego ronda nie robi się po to, żeby było rondo, tylko to rondo powinno być tak skonstruowane i tak wykonane i tak zbudowane, ażeby z tego ronda również można było jechać pod katedrę, a nie tylko tą samą drogą, gdzie jest. Wydaliśmy miliony złotych, zbudowaliśmy rondo i jedziemy dokładnie po tych samych drogach.
Brakuje jednego zjazdu, tak?
No oczywiście, ale widzi pan, to po co rondo robić? To trzeba wyremontować tylko skrzyżowanie,
czyli
które
to jest
było.
To jest remont, to nie jest inwestycja.
Dobrze, a propos ronda, powstaje nowe rondo przy dobrej, małe rondo. Jest obawa, że zakorkuje się miasto z tej strony. Mówimy teraz już o objeździe Kostrzyńskiej. Sebastian Piękowski.
Nie wiem, to oczywiście zobaczymy w praktyce. No, pewnie inżynier ruchu i władze miasta chcą, żeby tych korków było jak najmniej. Za chwilę się okaże, czy mają rację.
Czekamy na te wydarzenia, bo to już w poniedziałek generalnie nowe
zdanie
sytuacje na drogach.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Kiedy podejmowaliśmy decyzję w 1998 roku w grudniu o projektowaniu zachodniej obwodnicy Gorzowa, cała myśl była taka, że zachodnia obwodnica Gorzowa będzie elementem składowym wewnętrznej komunikacji miasta. I dzisiaj powiem tylko krótko. Pomysł był taki, czteropasowa Kostrzyńska z możliwością wjazdu i zjazdu na obecną S3, w Myśliborska czteropasmowa doprowadzająca ruch do strefy, a więc możliwość przejazdu z Myśliborskiej na Kostrzyńską, a lub nawet na Kasprzaka Zawarte, więc nie trzeba będzie wjeżdżać do Śródmieścia, jadąc szybko i bezkolizyjnie będzie można to zrobić. Dzięki tym pomysłom, które są realizowane, ten cały pomysł duży ruchu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta nie będzie mógł być zrealizowany przez następne dziesiątki lat, bo jak powiedziałem wcześniej, jak Niemcy zrobili Drogę Królewską, tak przez prezydent Jędrzejczak z mądrymi radnymi zbudował w końcu komunikacyjny północ-południe, a nie wschód-zachód, który w Gorzowie ozywał przez dziesiątki lat.
Jeszcze proszę zauważyć, bo też coś się dzieje na ulicy Dąbrowskiego, a przecież rok czy dwa lata temu tam też w okolicach Dąbrowskiego, właśnie dokładnie w tym samym miejscu, były prowadzone jakieś roboty. Teraz jest znowu ta część miasta zakorkowana, więc co się wydarzyło, że wtedy tego nie zrobiono, że jakieś teraz, nie wiem, to po prostu w ogóle bez jakiegoś planu, bez pomysłu, bez szczegółowego policzenia, no naprawdę.
Będą oczywiście to oceniać sami kierujący i życie pewnie oceni.
I mieszkańcy za pół roku.
Jak te rozwiązania zadziałały, czy zadziałają. Dziękuję bardzo za
pół roku prezydent poprzecina parę
za dzisiejszą dyskusję.
Poprzecina parę wstęg prezydent.
Poseł Krystyna Siewińska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo pani
dziękuję
poseł.
Bardzo.
Sebastian Pienkowski, przewodniczący powiatowych
dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządowej ustwa SLD.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę.
Leszek Gajda, wiceprzewodniczący partii Porozumienie w naszym województwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim słuchaczom miłego weekendu.
Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.